artyzm wszechświata, wiedza, nauka, technologia. Wybitni polscy uczeni w rozmowach o swoich odkryciach, projektach, planach badawczych, o osiągnięciach współczesnej astronomii, fizyki, genetyki, ekonomii, filozofii, medycyny, matematyki. O tym, co w laboratoriach na Ziemi i w kosmosie. Fragmenty książek, anegdoty, ciekawostki, zabawne zdarzenia z życia naukowców. Artyzm Wszechświata. Do udziału w dzisiejszej audycji zaprosiliśmy dwóch dżentelmenów całym sercem oddanych polskiej nauce. Pierwszym z nich jest Eugeniusz Pazderski, inżynier, konstruktor, autor wielu rozwiązań technicznych, bez których nasza polska radioastronomia nie miałaby tylu tak wspaniałych odkryć. Pan Eugeniusz to inżynieryjny talent, wiedza i doświadczenie, osobista pasja odkrywania tajemnic wszechświata i radość tworzenia zgranej, świetnie się rozumiejącej załogi, tak naukowców, jak i twórców urządzeń do obserwacji i badań kosmosu. Od lat jest to możliwe dzięki radioteleskopowi RT4, największym tego rodzaju urządzeniu w Europie Środkowo-Wschodniej. Rozmowy o tym, jak powstało to jedno z najbardziej skomplikowanych urządzeń technicznych w naszym kraju, przeprowadziliśmy w skromnym pomieszczeniu pana inżyniera, tuż obok pracowni, laboratorium i warsztatu, z którego dochodziły różne tajemnicze dźwięki. Światło okna mikroskopowego pokoiku niemalże w całości wypełniała gigantyczna czasza radioteleskopu, do którego powstania tak bardzo przyczynił się nasz rozmówca. Wśród wielu pytań, jakie zadałem panu Eugeniuszowi, było i to, jaka była droga do wpięcia RT4 w międzynarodową, niezwykle zaawansowaną sieć VLBI. Wśród ciekawostek będzie o tym, co to takiego interferometria, jak się składa sygnały z anten rozsianych na wszystkich kontynentach naszego globu, będzie o księżycowych pomysłach profesora Gorgolewskiego, prawdziwego wizjonera, który widział zastosowanie interferometrii w, uwaga, śledzeniu ławic ryb i badaniu ludzkiego ciała. Będzie również o powstaniu pierwszego polskiego komputera biurkowego, Mominka. Tak, nie pomyliłem się, biurkowego, nie biurowego. W drugiej części audycji profesor Andrzej Strobel, niezmordowany popularyzator wiedzy astronomicznej. Dzięki panu profesorowi powędrujemy do Wileńskiego Obserwatorium. Wspomnieniem nawiążemy do ojca polskiej radioastronomii, profesora Dziewulskiego, który wiedziony intuicją, ale też ogromną wiedzą o technologicznych nowinkach przewidział kierunek rozwoju astronomicznych obserwacji. Będzie też słowo o prawdziwej gwieździe światowej nauki, która przez 24 lata dzień w dzień zajmowała się klasyfikacją gwiazd, Madame Anne Jane Cannon. A jakie ma związki Madame z Polską, z Toruniem, z naszym obserwatorium, badaniami nieba polskich naukowców? O tym wszystkim osobiście profesor Andrzej Strobel. Panie Eugeniuszu, nie kto inny, tylko dr Paweł Wolak powiedział mi tak. Gdyby pan Eugeniusz miał więcej czasu, to już dawno miałby doktorat, habilitację, profesurę, ale cały czas jest skupiony na urządzeniach, które buduje. Jak to było z tym inż i mgr i dlaczego nie prof?
Wybrałem sobie życie astronoma, studiowałem astronomię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Później ze względu na to, że nie należałem do partii, nie zostałem od razu zatrudniony na bardzo dobrą posadę po pani profesor Iwanowskiej. Poszedłem do wojska, które też ukończyłem z wyróżnieniem i szczęśliwie się udało dostać etat inżynieryjno-techniczny tutaj w obserwatorium. Także moje początki to było budowanie aparatury dla teleskopu 15-metrowego, który wtedy powstał. Natomiast moja pierwsza małżonka bardzo nalegała, żebym zarabiał więcej, bo etat dostałem po kimś, kto odszedł stąd ze względu na niskie zarobki. Wymyśliła sobie ta moja pierwsza małżonka, że jak będę miał tytuł inżyniera, to z automatu dostanę wyższą pensję. Nie wiedziałem, jak z tego wybrnąć i w końcu ktoś mi oświecił, że przecież kończąc szkołę, Wyższą Szkołę Wojsk Rakietowych i Artylerii, czyli ten kurs roczny dla absolwentów wyższych uczelni, dostaję z automatu tytuł inżyniera pola walki. Więc tak, jestem też inżynierem.
To pięknie brzmi, inżynier pola walki w Centrum Obserwacji Astronomicznych. Więc już wiemy, dlaczego jest pan inżynierem, ale teraz pytanie, dlaczego nie jest pan profesorem? Mam nadzieję, że pana nie uraziłem tym, ale po prostu nie było czasu?
Może lenistwo, nie wiem, ale rzeczywiście mogę powiedzieć tak, że moja praca tutaj, no a zawsze dążyłem do tego, żeby coś skutecznie zrobić, polegała na tym, że wtedy, kiedy robiłem trudne rzeczy, musiałem tu siedzieć nie 8 godzin, nie 24 godziny, ale często zdarzało się, że tu nie opuszczałem tego zakładu przez kilka dni, przez 3 dni, najdłuższy okres tuż przed oddaniem dużego teleskopu, czyli 32-metrowej anteny RT4, to było 2 tygodnie, kiedy mieszkałem na teleskopie i zajmowałem się tylko tym jednym dziełem, żeby pokonać takie trudności, które wydawało się, że mnie absolutnie przerastają. To wymagało absolutnego skupienia, poświęcenia się, prawie takiej pracy jak w zakonie.
Ten tajemniczy dźwięk, a właściwie hałas, który właśnie w tle towarzyszy moim słowom, to autentyczny szum urządzeń pokładowych Międzynarodowej Stacji Orbitalnej pędzącej 400 km nad powierzchnią Ziemi z prędkością 28 tysięcy km na godzinę. Dzięki przetworzeniu fal elektromagnetycznych na dźwiękowe, które emitują ciała niebieskie, możemy usłyszeć planety, naturalne satelity, księżyce, gwiazdy, obłoki, galaktyki, komety. W przerwach rozmów z naszymi gośćmi podsłuchamy wszechświat. Nasza gwiazda, Słońce, tak oto pięknie gra. Po polsku brzmi to VLBI, ale mówi się VLBI. Co to jest VLBI?
Very Long Baseline Interferometry. Interferometria na bardzo wielkich bazach. Jeśli mamy to rozszyfrować, to musielibyśmy zastanowić się, czy tam skupić się na każdym z tych słów. Bazy to są tutaj wielkie odległości między antenami, między radioteleskopami. Czyli baza to jest ta odległość, ale wielka baza oznacza odległość kilkaset kilometrów, nawet kilka tysięcy kilometrów między antenami. Te anteny połączone w taki system dość wirtualny funkcjonują jak jeden radioteleskop. Interferometria to jest technika, która pozwala składać sygnały z różnych anten w taki sposób, aby otrzymywać rezultat taki, jakby radioteleskop miał rozmiary takie jak odległość między najbardziej odległymi antenami w tym systemie.
Czy możemy powiedzieć w ten sposób, że jeżeli mamy 3 anteny, na przykład jedną tu w piwnicach podtoruńskich, następną antenę mamy na Karaibach, a jeszcze jedną mamy w Stanach Zjednoczonych, to jeżeli zepniemy te wszystkie 3 anteny, to mamy takie jedno wielkie oko, które jest po trójkącie tych 3 połączonych? Tak to wygląda?
Tak. Sukces obserwacyjny instrumentu zależy od ilości baz. Jeśli mamy 3 anteny, możemy stworzyć 3 bazy. Proszę zauważyć, nie da się pociągnąć więcej linii łączących 2 anteny. Baza to są 2 anteny, a 3 anteny to są tylko 3 bazy. Ale jak już mamy 4 anteny, to mamy bazę między pierwszą i drugą, pierwszą i trzecią, pierwszą i czwartą, drugą i trzecią, drugą i czwartą, i trzecią, i czwartą. Z baz jest 7, wydaje mi się. Tak, nie wiem, czy dobrze policzyłem, ale jest więcej. Jeśli są 4 anteny, to rośnie jakość takiego interferometru.
Mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus. To tytuł niezwykle popularnej książki pióra Johna Greya. Pożartujemy trochę. Panie na pokładzie rakiety pędzącej tuż obok Marsa usłyszałyby taki oto dźwięk tej właśnie planety. Natomiast panowie w pobliżu Wenus usłyszeliby? Udział polskich radioastronomów, przedstawicieli polskiej nauki, wpięcie toruńskich urządzeń obserwacyjnych do sieci VLBI, to była kwestia ambicji, konieczności, czy po prostu przewidywania kierunku rozwoju badań i mierzenie sił na zamiary?
Ja bym to spojrzał na to z innej strony. Mieliśmy takiego szefa, który nazywał się Stanisław Gorgoleski, profesor Stanisław Gorgoleski. I on miał księżycowe pomysły. Mogę tak śmiało powiedzieć, księżycowe. To znaczy, na przykład, obserwatorium...
Jak na astronoma przystało.
Tak jest, obserwatorium na niewidocznej z Ziemi stronie Księżyca. Wyszukiwanie ławic ryb przy pomocy interferometrii radiowej. badanie ciała ludzkiego przy pomocy interferometrii radiowej. Wiele takich pomysłów, które jakby nigdy nie zostały zrealizowane albo jeszcze nie zostały zrealizowane, ale wtedy, na początku lat 70., kiedy ja tu przyszedłem do pracy, one już w głowie profesora funkcjonowały. I jednym z takich księżycowych, absolutnie księżycowych, wydawało się nieosiągalnych pomysłów, było wejście z naszym radioteleskopem, no wtedy 15-metrowym, do sieci interferometrii na bardzo wielkich bazach.
Mars ma naturalne satelity, księżyce. Phobos i Deimos są żartobliwie określane przez astronomów mianem dwóch ziemniaków na orbicie planety Mars. Phobos wydaje z siebie taki oto dźwięk. A Deimos? Bardzo proszę. Oto Deimos i jego śpiew. Jest rok 1976. Powstaje RT3. To jest skrót niewiele mówiący naszym słuchaczom, zwłaszcza tym, którzy nie interesują się astronomią. Proszę rozszyfrować. I dlaczego RT3? Czy to oznacza, że było RT1 i RT2?
Ja nie tkwiłem wtedy w głowach moich kolegów, bo radioteleskopów było więcej, ale takich znaczących to było rzeczywiście do czasu powstania RT3, to były dwa. Jeden z nich do dzisiaj tam jest w obserwatorium optycznym. To jest obiekt historyczny. Był RT1, był RT2. Jak myśleliśmy o poważniejszym instrumencie, no to wiadomo, że z automatu dostał nazwę RT3. Kolejny RT4.
Widok 15-metrowej anteny czaszy ogromnej ruchomej kopuły prowokuje do opinii. Jest radioteleskop. No hura! Ale nic bardziej mylnego, bo najważniejsze jest to, czego nie widać. Terminal Mark 2 i atomowy wzorzec częstości. To były prawdziwe wyzwania. Najpierw słowo o terminalu, bo nie kupiony, a zbudowany w oparciu o amerykańską dokumentację czy brytyjską. Zdobycie jej było cudem. Stało się. No tylko jak? Dodam, że polska wersja terminalu była pierwszą na świecie stworzoną poza Stanami Zjednoczonymi. Zadziałały jakieś tajne siły agencji wywiadu w akcji James Bond z Torunia? Jak to było?
To nie tak, że myśmy urodzili się dla światowej astronomii w momencie, kiedy dostaliśmy antenę 15-metrową, czyli RT3. Te kontakty ścisłe z astronomami ze świata były od dawna, od początku, powiedzmy sobie, no można powiedzieć, że od początku istnienia astronomii w Polsce. Ustrój miniony, ten komunistyczny, tych kontaktów nie zerwał. Cały czas one trwały i trzeba uczciwie powiedzieć, że środowisko VLBI było zainteresowane dołączaniem nowych anten, niezależnie od barier politycznych. Zatem ta chęć pomocy nam w budowaniu nowej stacji VLBI była istotna. Wydaje mi się, że od kolegów z Holandii dostaliśmy schematy, nie, przepraszam, z Bonn. Profesor Gorgoleski albo z Bonn, albo z Holandii dostał schematy terminala Mark II. Myśmy te schematy starali się zrozumieć, zbudowaliśmy zatem części tego terminala, bo terminal składał się z trzech części. Każdą trzeba było zbudować od zera. Nie mieliśmy pieniędzy na zakup, tak jak reszta świata. Ewentualnie coś zmienić. Konwerter VLBI, w konwerterze miałem jakiś tam swój udział. Formater VLBI budował Andrzej Kępa z Januszem Mazurkiem. Magnetowid VHS, który był tylko jeden wybrany model. I tam były potrzebne pewne przeróbki, żeby dane zapisywały się na kanale wideo, a informacje o czasie na kanale audio. To wszystko oczywiście musieliśmy zrozumieć dokładnie na tyle, żeby zbudować to skutecznie.
Gazowy olbrzym, największa planeta naszego Układu Słonecznego, Jowisz. W bezmiarze kosmosu słychać go właśnie tak. Jowisz jest otoczony wianuszkiem księżyców. Io. Podobno słynie z dużej aktywności wulkanicznej, ale dźwięki, jakie z siebie wydaje, tego nie zdradzają. Europa, czwarty co do wielkości księżyc Jowisza. Naukowcy podejrzewają, że pod lodową powierzchnią ukrywa ocean ciekłej wody. No, faktycznie, coś tam bulgocze. Ganimedes, największy księżyc w Układzie Słonecznym, ba, jest większy od planety takiej jak Merkury. Ale jego wielkości nie słychać w dźwięku, jaki emituje. Kalisto to samotnik, najbardziej oddalony od Jowisza księżyc. Wydaje z siebie taki dźwięk, jakby okazywał nam łaskę, że w ogóle coś emituje. A taki mruk, no po prostu gbur. W opracowaniu historii powstania RT-3 czytamy, że na wyposażenie niezbędne do obserwacji VLBI składały się następujące urządzenia. Wynotowałem. Rubidowy wzorzec częstości, syntezery częstości, zegar cyfrowy, system synchronizacji czasu metodą telewizyjną, terminal Mark II. A to były bardzo zaawansowane technologie. Ale tylko pytanie, skąd się tutaj wzięły? No takiego sprzętu się nie kupuje w sklepie, nie zamawia się, a jeśli już to za bardzo grube dolary, a przecież w socjalistycznej ojczyźnie ich nie było. Czy to nie było trochę tak, że pan, panie Eugeniuszu, narozrabiał i to wszystko zbudował?
Otóż dostaliśmy pewne fundusze dewizowe na dwie rzeczy. Wzorzec rubidowy i na magnetowid. A resztę trzeba było zbudować. Nie było wyjścia.
Tymi rękami?
Nie moimi, bo ja wtedy byłem za młody, żeby za dużo nas z siebie brać. Byli tu bardziej doświadczeni koledzy, właśnie, którzy byli znacznie lepsi w elektronice niż ja. Właśnie mówię o Andrzeju Kępie i Januszu Mazurku, również profesorze Kusie, który wtedy był doktorem. Także ja, bo oczywiście w konwerterze VLBI tam jest parę moich części. Była też taka koleżanka, jedyna radioastronomka, elektronik, mikrofalowiec, jakiego tutaj mieliśmy. Prawdziwy, profesjonalny mikrofalowiec. Wtedy nazywała się Kopyłowicz, Wandzia Kopyłowicz. Ona też zbudowała elementy do tego konwertera VLBI. Musieliśmy się wtedy gwałtownie, błyskawicznie mnóstwa rzeczy nauczyć.
Saturn to prawdziwy kosmiczny gaduła, by nie powiedzieć kłótnik i awanturnik. Czyż tego nie słychać? Pierścienie Saturna też brzmią może nie najprzyjemniej, ale za to dają o sobie tak oto znać. Saturn ma bagatela ponad 140 księżyców. Dwa z nich, Enceladusa i Tytana, tak byśmy usłyszeli. Moją uwagę zwróciła informacja o systemie sterowania RT-3. Ściślej, nie mogłem oderwać zafascynowanego wzroku od Momika 8B. Momik, a to był ktoś, miał piękne rdzenie ferromagnetyczne, może nie za długą pamięć, ale za to ta krótka działała bez zarzutu, do czego służył pieszczotliwie nazywany Momik, gdzie się urodził Momik, no i kto był rodzicami Momika.
Mogę powiedzieć, że napisałem na ten komputer tylko jeden program w języku biurowym. Próbowałem
czyli
też...
nawet nie maszynowym.
Nie maszynowym. Nie wnikałem w Momika tak daleko. W języku biurowym, bo był taki kompilator języka biurowego, pozwalał na napisanie programu liczącego kilkaset linii. Natomiast system sterowania, który napisał na Momika pan Bujakowski razem z kolegami dla tego teleskopu. Potem Zygmunt Turło i Kazik Borkowski napisali drugi system. Oczywiście w języku maszynowym, nie dało się inaczej. Ciekawostka to jest Zygmunt Turło. Pisał w języku maszynowym z pamięci.
Z pamięci?
Tak. Dokładnie wiedział, które miejsca w słowie ośmiobitowym są przeznaczone na argumenty, a które są po prostu mnemonikami komend assemblerowych i po prostu te bity wpisywał. Zresztą robił tak nie tylko dla tego procesora, który był użyty w Momiku, dla tego powiedzmy rdzenia obliczającego, ale również dla procesora Z80 na przykład. Wprost pisywał komendy kodu maszynowego. Przecież Zygmunt napisał kod do komputera, który był sercem telewizji Solidarność. Nie wiem, czy panowie słyszeli o takim projekcie. Tak. W roku 85 to się działo. To też pisał w kodzie maszynowym.
niech to padnie, MOMiK to był polski komputer.
To był absolutnie polski komputer biurowy, biurkowy.
Biurkowy.
Biurkowy, bo on miał kształt biurka. Terminalem to była maszyna do pisania. Pisało się komendy na maszynie do pisania, widziało się te komendy wydrukowane na papierze, a komputer odpowiadał też wydrukami na papierze. Nie było ekranu, tylko papier. To i tak o wiele lepiej niż w przypadku takich dużych maszyn mainframe, które łykały taśmy dziurkowane i wyrzucały taśmy dziurkowane.
Komputer marki Odra. Pracowałem na takim komputerze i dziurkowałem taśmy. Jedna pomyłka i wszystko do kosza. Tak to było. Konwerter zbudowali Andrzej Kus, pan Eugeniusz Pazderski, formater Andrzej Kępa.
System... Januszem Mazurkiem.
Tak, system synchronizacji telewizyjnej Bogdan Wikierski, system sterowania w języku maszynowym Zygmunt Turło i Kazimierz Borkowski.
Ale dopiero tę drugą jego wersję.
Ale to tylko wybrane nazwiska zespołu katedry, który stawał na głowie, aby włączyć teleskop do sieci VLBI. Zażartuję. Czy w ramach zajęć obowiązkowych, jak pan myśli, czy studenci pana, a może pana kolegów, profesorów, doktorów, wykładowców również muszą opanować umiejętność stawania na głowie? Czasy się trochę zmieniły.
Na głowie to stanąłem ja, tylko ja. A przepraszam, i profesor Gorgolewski. Tyle tylko, że on stanął na głowie, a ja się jeszcze dodatkowo podpierałem rękoma. Takie zdjęcie zostało zrobione i jest to...
Poważnie?
Tak, jest tam widoczne. Ale to było w absolutnie innych okolicznościach, już dużo później niż w tych początkowych momentach. Mm-hmm. To jest temat na osobną historię.
Pierścienie Urana naprawdę uroczo brzmią, trochę jak dzwony instrumentu carillon. Pan Uran ma tylko 27 księżyców. Astronomowie wykazali duże poczucie humoru, nadając im nazwy od imion bohaterów sztuk Szekspira, na przykład Snu Nocy Letniej, stąd między innymi Oberon i Tytania, ale są też Ariel i Miranda, prosto z burzy. Miranda w kosmosie, tak ją słychać. Oto Ariel we wszechświecie, tak oto brzmi. Pozostała jeszcze Tytania i Oberon. Czy dźwięki pasują do nazw imion? Posłuchajmy. Profesor Andrzej Strobel. Panie profesorze, czy toruńska radioastronomia zaczęła się w Toruniu? Wiem, że dziwnie to brzmi, ale tak czy nie?
Wiedziałem, że będzie trudne pytanie, dlatego je zadaję profesorowi.
Tak. No więc, czy się zaczęła? Trzeba poszukać, gdzie i kto zainteresował się w Toruniu pierwszy raz. Ja podejrzewam, to była profesor Iwanowska, dzięki której staraniom został ściągnięty tutaj profesor Gorgolewski, a potem już się potoczyło. Jako fizyka ściągnęła go tutaj, ale również elektronika, który znał się na aparaturze. Kto był inicjatorem i pierwszym takim pomysłodawcą tworzenia radioastronomii? To był ten sam duch, który towarzyszył w Wilnie w 1939 roku profesorowi Dziewulskiemu, kiedy w całej Polsce, we wszystkich obserwatoriach zajmowano się klasyczną astronomią, mechaniką nieba. Profesor Dziewulski wpadł na pomysł, żeby sięgnąć do najnowszej dziedziny, którą była astrofizyka, i wprowadził ją w pierwszym obserwatorium w Polsce w Wilnie, a potem przeniósł do Torunia. To były pierwsze astrofizyczne obserwatoria w Polsce. Ale w tym duchu ciągu nowości, sięgania do nowych dziedzin, profesor Iwanowska wprowadziła radioastronomię. A gdzie ona się zaczęła? To oczywiście trzeba by sięgać do historii lat 40. I jeszcze wcześniej, ale...
O właśnie, panie profesorze, jeszcze wcześniej. Wokół Plutona krąży 5 satelitów. Astronomowie, nadając im nazwy, wykorzystali imiona bohaterów i pojęcia pochodzące wprost z mitologii. Stąd na przykład Charon i Styx. Mitologiczny przewoźnik umarłych, płynący łodzią po wodach rzeki zapomnienia. Prawda, że poetycko? Charona usłyszymy właśnie tak. Księżyc o nazwie Styx emituje dźwięk do złudzenia podobny do szumu rwącej rzeki, prawda? A
A którego wieku sięga tradycja pierwszych wileńskich obserwacji?
To jest połowa XVIII wieku, kiedy się zaczynało obserwatorium. Potem ono falami rosło. Tak gdzieś pod koniec, no w drugiej połowie XVIII wieku już istniało jako obserwatorium zorganizowane, porównywalne do najlepszych obserwatoriów europejskich.
XVIII wiek.
XVIII wiek.
Wileńskie obserwatorium.
Wileńskie obserwatorium. Najpierw oczywiście ksiądz Tomasz Żebrowski, jezuita, i po nim następny jezuita, odlaniecki, Poczobut, rozwijali to obserwatorium. Już wtedy to było obserwatorium słynne. Potem 1807, już nazwiska znane, Jan Śniadecki, sprowadzony z Krakowa.
Tenże Śniadecki.
Tak, był dyrektorem, no i do 24 roku. Potem przeszło to stopniowo, aż do zgaśnięcia obserwatorium w 76 roku, pożar. Także w rzeczywistości trwało trochę ponad 100 lat, tego XVIII na XIX wiek. Potem przerwa, ale już nie taka długa, 40 kilka lat i 1919 rok.
Pluton w galaktycznej przestrzeni daje o sobie znać taką melodią. W tej opowieści o dźwiękach planet gdzieś zgubiłem Neptuna. Poprawiam się. Oto on w całej dźwiękowej okazałości. Właśnie odzyskanie niepodległości, odzyskanie Wilna i odzyskanie ruin po Wileńskim Obserwatorium, tak, i Uniwersytecie. Oto co zastała jedenastka uczonych z krakowskiej Jagiellonki, która przyjechała, aby tworzyć kadry renomowanej uczelni. Wśród tej jedenastki był ktoś, kto już wkrótce zrewolucjonizuje polską astronomię. Wtedy docent, a już niedługo profesor. O kim mówię?
Profesor Dziewulski z bratem Wacławem, fizykiem. Postać profesora Dziewulskiego, postać, no, delikatnie rzecz ujmując, co najmniej zaskakująca, dziwna. Niesłychanej dobroci, ustępliwości człowiek tworzy dwa obserwatoria po kolei, nie licząc tego swojego wkładu w obserwatorium krakowskie, które też rozbudowywał i podtrzymywał. Można byłoby zadać pytanie, jak to się dzieje, że człowiek takiej dobrości, zaprzeczenie surowości i twardej organizacyjnej takiej linii, potrafi zbudować trzy obserwatoria. Jak to jest?
Miękka siła.
Przede wszystkim siła charakteru, niezwykła moralność i ustępliwość, która powoduje w rewersie, aktywizuje ludzi w sensie takim altruistycznym. Ci ludzie przejmują od niego ideę i za chwilę traktują jako własne, gotowi za tę ideę głowy dać. Przyczyna, dla której obserwator, on potem już niczego nie musiał dodawać. Być może nawet jakby tonował trochę swoje idee pierwotne, to oni tak by ich bronili. To była tajemnica. To się, każdy, kto poznał profesora Dziewulskiego, musi przyznać, że taka osobowość w nim tkwiła. No, z jego idei wyrósł Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
Tryton, największy księżyc Neptuna, brzmi jak, właśnie, jak hala fabryki? Czas na sygnał planetoidy. Kuawar, wprost z pasa Kuipera, który oplata Neptuna. My mówimy o latach 30. ubiegłego wieku. Rodzi się pytanie, skąd profesor Dziewulski wiedział, że radioastronomia to przyszłość obserwacji. Skojarzenie, że dzięki niewidocznym falom radiowym można obserwować niebo, nie było przypadkiem.
Wtedy jeszcze nawet nie wiem, czy w Wilnie mówiono o radioastronomii, aczkolwiek już na świecie ona była. Musiało coś na rzeczy być, jeśli profesor Dziewulski wpada na pomysł, żeby swojego, jednego z najzdolniejszych studentów, jakiego wychował, profesor Iwanowską, natychmiast posłać w nowoczesną astronomię do Szwecji, ale astrofizykę. A wtedy, już w latach 30. rodziła się radioastronomia na terenie Stanów Zjednoczonych. No ale jeszcze przedtem to oczywiście nadawanie sygnałów radiowych, odbiór sygnałów radiowych, to już jest zapowiedź, że sięgamy do nowego urządzenia.
Bardzo często ulegamy takiemu złudzeniu, że fala radiowa to jest coś, co my, no nie złudzeniu, ale dzięki fali radiowej słyszymy. Ale radioastronomia dzięki fali radiowej nie słyszy, tylko widzi. To jest bardzo ważna różnica.
Różnica jest istotna.
Paradoks, prawda? Że no, fala radiowa służy nie do słuchania, tylko do patrzenia.
No tak, ale to jest dopiero po przetworzeniu.
Tak.
Na prąd. I, czyli ten sygnał, który dochodzi, to samo się robi w zakresie optycznym. Tylko nie do słuchu, a do widzenia. Ten etap, kiedy już zapiszemy widmo jakiejkolwiek postaci, a potem aparaturą odbiorczą, w tej aparaturze odbiorczej możemy go przekazać na rozmaite sygnały, sygnały mierzalne, na przykład na prąd, napięcie, natężenie, a ten już się daje przekształcić w głos. Więc nawet się mówi tak obrazowo, że radioastronomia słucha.
Na zakończenie dźwiękowej podróży po obiektach naszego Układu Słonecznego czas na ten najodleglejszy, no ale jeszcze nasz. Nosi nazwę, wezmę głęboki oddech, bo bardzo trudna ta nazwa do wypowiedzenia, Leleacuoma, albo Goblin. Emituje falę elektromagnetyczną, którą po przetworzeniu na dźwiękową tak słyszymy. Panie profesorze, wróćmy na chwilkę do roku 1950. Nakręcono w tym roku film dokumentujący i popularyzujący prace badawcze naukowców toruńskiego obserwatorium. Widzimy na tym filmie profesora Dziewulskiego przy astrografie Drapera. Zanim o tym, jakim cudem w zrujnowanej Polsce znalazł się tak drogi i precyzyjny aparat, słowo o samym astrografie i efektach pracy z pomocą tego urządzenia.
O, osobna historia astrografu Drapera. Niezwykła historia zupełnie. Nie na terenie Polski, ale w Ameryce. Związana też z postacią pani Anny Jemp Cannon.
Czy ta pani nie sfinansowała właśnie powstanie tego astrografu Drapera?
To sfinansował Henry Draper, fizjolog amerykański, ze swoją żoną. Oni w XIX wieku podjęli taką decyzję zebrania pieniędzy i wybudowania teleskopów astrografów, które umożliwiłyby analizę światła właśnie w sensie widm. Cztery takie zbudowano i poszedł do obserwatorium Harvarda. No, ciekawego obserwatorium, bo dyrektor Pickering zatrudniał same panie. 12 pań w obserwatorium harwardzkim. To jest oczywiście zespół wybitnych postaci. Wśród tych pań była panna Jemp Cannon, która zajmowała się analizą widm, ale poprzedziły ją już analizy widm, proste analizy widm robione m.in. w Watykanie, podział widm gwiazdowych na klasy. Usiłowano dojść do powiązań tych widm. No i okazało się, że początkowo podział był prosty na różne typy chemiczne gwiazd. Pani Cannon podjęła tą inicjatywę na bazie ćwierć miliona gwiazd. Bagatela.
To tylko kobieta mogła z ogromną 24 cierpliwością.
24 lata pracy, 90% wykonała sama tym astrografem, który w tej chwili na terenie naszego obserwatorium.
24 lata pracy?
Tak. Z tym, że chciałbym każdego, kto zwiedza, postawić wobec obserwacji samej, na czym polegałam. Pozornie oczywiście prosta. Ustawiamy urządzenie w kierunku gwiazdy, bierzemy dwa pokrętła, pochylamy się nad instrumentem, zaglądamy do celownicy i prowadzimy tymi dwoma pokrętłami za gwiazdą. Oczywiście w niewygodnej fizycznie postaci, no ale można to robić. Z tym, że trzeba wytrzymać 5 do 10 minut. A to jest jedno zdjęcie, jedno widmo. Czasami kilka, bo na kliszy mieściło się kilka. No i zmiana, chwilę odpoczynku i następne. I tak 24 lata. Więc oczywiście muszę przyznać, a wszyscy młodzi studenci, wtedy byłem młodym, studentem przechodzili te katusze obserwacyjne, więc jeśli ktoś miał szczęście, albo w cudzysłowie nieszczęście, trzech nocy pod rząd pogodnych, no to odczuwał to fizycznie również, może aż do zmęczenia. Pani, która wytrzymuje te obserwacje w takiej ciągłości przez 24 lata, naprawdę zmusza do podziwu.
I tak oto kończymy pierwsze spotkanie z panem Eugeniuszem Pazderskim, inżynierem, radioastronomem spod toruńskich piwnic i profesorem Andrzejem Stroblem, naukowcem, wieloletnim uniwersyteckim wykładowcą i popularyzatorem astronomii. Czas na naszą antenową zabawę. Pytanie. Prawidłowe odpowiedzi nagradzamy egzemplarzami książek. Czy pan Eugeniusz Pazderski, gość naszej audycji, odbywał obowiązkową służbę w wojskach rakietowych? Tak czy nie? Na odpowiedzi czekamy tylko dzisiaj pod adresem konkurs@radio.rzeszow.pl.
Audycję zrealizował Jacek Puchalski. Jak zawsze, muzykę napisał Jacek Chrobak. Oczywiście, że tylko on. Program przygotował i prowadził Krystian Nechrebecki. Do usłyszenia.
Gospodarski poranek.
Dzień dobry, w piątek przed mikrofonem Agnieszka Radochońska. 2,5 tysiąca wniosków na kwotę ponad 100 milionów złotych o wsparcie w związku z budową lub wyposażeniem silosów wpłynęło do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. O tym już za chwilę. O najbliższe plany zapytam też koło gospodyń wiejskich z Zarzecza, z gminy Boguchwała. Takie tematy dziś w programie. Zapraszam.
Aktualności.
W ciągu 2 dni naboru rolnicy złożyli 2,5 tysiąca wniosków na kwotę ponad 108 milionów złotych o wsparcie w związku z budową lub wyposażeniem silosów, poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. O pieniądze właśnie na ten cel mogą starać się do 5 lipca. Inwestycja ma poprawić infrastrukturę magazynową dla zbóż, kukurydzy czy rzepaku, ale też zwiększyć odporność gospodarstw rolnych na kryzysy. O pieniądze mogą starać się rolnicy, którym w tamtym roku przyznano płatności bezpośrednie. Ważne, by mieli prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w przypadku działki, na której planują zrealizować inwestycje. Pomoc przysługuje m.in. na zakup nowego silosu, ale też jego niezbędnych części. Dofinansowanie jest udzielane w formie refundacji. Wynosi standardowo do 50% kosztów kwalifikowanych, a w przypadku młodego rolnika do 60%. Natomiast limit pomocy to co do zasady 50 tysięcy złotych, a dla osób do 40 roku życia 60 tysięcy złotych. Wnioski można składać wyłącznie za pomocą formularza na platformie usług elektronicznych agencji.
Gospodarski poranek.
Pani Katarzyna, pani Joanna, koło gospodyń wiejskich Zarzecze w gminie Boguchwała. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Z czego słynie koło gospodyń wiejskich Zarzecza? Czym może się pochwalić?
Działamy na terenie naszej miejscowości, naszej gminy. Bierzemy udział we wszystkich organizacjach, które są organizowane przez gminę, przez powiat. Jak też i same inicjujemy różne działania, zajęcia dla dzieci, imprezy dla dzieci. Z czym słyniemy? Chyba proziakami, pierogami, daniami. Typowo polskimi wiejskimi.
Ilu członków liczy koło gospodyń wiejskich w Zarzeczu?
Koło gospodyń wiejskich w Zarzeczu liczy 22 członków, bo mamy i panie, i panów. Raczej tak działamy prężnie, spotykamy się regularnie, organizujemy sobie takie wspólne wieczorki, imprezy.
I co się wtedy dzieje?
Siedzimy, omawiamy imprezy przyszłe, sprawozdania robimy sobie z imprez, które się już odbyły. Wyjeżdżamy na różne wycieczki, wyjeżdżamy na pokazy, na różne konkursy. Także działamy w swoim lokalnym środowisku.
Rozpoczyna się ten czas takiej aktywności kół gospodyń wiejskich?
Tak, myślę, że teraz tak. Trochę chyba pomogło ta rejestracja i te dofinansowania dotacji. Jednak to jest bardzo duży i pozytywny, dobry zastrzyk dla nas kół gospodyń. Co prawda oczywiście nie możemy sobie na jakieś tam nasze prywatne rzeczy wydać. Musimy to ściśle rozliczyć i tylko na rzeczy właśnie takie, które promują miejscowość lokalną, do której wciągamy mieszkańców. Ale mimo wszystko jest to bardzo duży zastrzyk pozytywny i możemy to wykorzystać właśnie. Także myślę, że się rozwijają teraz koła, coraz więcej działają.
To na co panie z koła gospodyń wiejskich w Zarzeczu wykorzystują pieniądze?
Wyposażamy sobie swoje koło na przykład tam w różne sprzęty, naczynia. Wypożyczamy też na różne imprezy maszyny do popcornu, do waty cukrowej.
Co daje przynależność do takiego koła paniom?
No jest to trochę odskocznia od problemów, od pracy, od dnia codziennego, od rodziny. Czasami jest to trudne, bo jednak trzeba zostawić obowiązki domowe, nieskończony obiad, gotowanie i jednak przyjść, dzieci, nauka, jednak przyjść do koła. Więc odskocznia, trochę realizacja siebie. Może nie każda z nas pracuje zawodowo, więc albo nie jest zadowolona z tej pracy, więc jest to trochę tutaj realizacja, bo chyba każda kobieta lubi i umie gotować i uczymy się. Ja sama wielu rzeczy, takich drobnych jakichś rzeczy, ale podpatrzyłam od koleżanek, koleżanki gdzieś tam ode mnie czy coś. Także ja myślę, że jest to wymiana doświadczeń też, a już na pewno wymiana doświadczeń, jeśli gdzieś pojedziemy do innego regionu, w inne okolice.
Mają panie charakterystyczne stroje?
Mamy, na każdą okazję w sumie. Gdzieś tam wyjeżdżamy, mamy uszyte stroje takie dla reprezentacji członków. Mamy sukienki, mamy jak widać tutaj nasze takie regionalne bluzki, spodnie, buty, takie folkowe, różne wianki, spinki. Także raczej w stylu folk.
To były panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Zarzecza, z gminy Boguchwała. Dziś to wszystko. Za uwagę dziękuję, Agnieszka Radochońska. Do usłyszenia.
Gospodarski poranek.